Bywają takie zbiory listów, które bardzo nawet wpływają na wizerunek pisarza. Takim zbiorem listów był zbiór listów Lema do Michaela Kandla. To tłumacz Lema, taki kongenialny tłumacz, jak to się mówi, amerykański, przetłumaczył takie rzeczy, które się wydają nie do przetłumaczenia, jak Tyberiadę czy pamiętnik znaleziony w wannie. Ale przy okazji Lem bardzo wiele Kandlowi napisał na temat tego, co on zamierzał, jak należy tłumaczyć rozmaite neologizmy, które tam się pojawiają, jak należy tłumaczyć sytuacje, które tam się zjawiają. Głównie to chodzi, no rzeczywiście zarówno w Syberiadzie, jak w pamiętniku znalezionym w wannie. Tam było dużo rzeczy niecenzuralnych politycznie, dość odważnie wyjaśnił, mimo że to szło jednak chyba normalną pocztą do Ameryki. Jednym słowem, te listy są bardzo, bardzo ważne dla kogoś, kto Lema czyta i interpretuje szczególnie zawodowo.
W przypadku Giedroycia i Ungera listy przede wszystkim poprzez zażyłość bardzo wyraźną w tej korespondencji pokazują nam w innym świetle redaktora, to znaczy zdejmują Giedroycia z takiego piedestału i czynią zeń nie człowieka legendę, wpisanego już właściwie w legendę, ale po prostu człowieka żywego, no, kogoś, kto miewa słabości, kto jest zmęczony, kto lubi czytać kryminały, kto czeka na urlop, kto lubi plotkować o swoich znajomych, o postaciach, które się w tym kręgu pojawiają, więc zupełnie inną postać. Ta zażyłość pozwala Giedroyciowi w relacji z Ungerem, no może nie całkiem zdjąć maskę, ale jednak istotnie ją zdjąć, czyli ten mit Giedroycia, takiego kostycznego, oschłego redaktora, który jest pochłonięty, owładnięty wyłącznie myślą, jakby tutaj zarządzać tą kulturą dla spraw polskich, okazuje się, że ta maska jest taka nieszczelna, prawda? Że można tam zobaczyć redaktora żywo zainteresowanego losem swoich przyjaciół, także osób, które znał przed wojną, człowieka, który tęskni do czułości, który tęskni do ptaków, do psów, które zawsze w Maison Lafitte były. No, kogoś takiego po prostu zwykłego, więc to się wpisuje w tradycję odbrązowniczą postaci znaczących w historii. I mnie się wydaje, że ten aspekt właśnie zażyłości, przyjaźni umożliwiał Giedroyciowi takie zachowanie. W przypadku Leopolda Ungera ta korespondencja pozwala nam poprzez fakt, że znajdują się w niej tak zwane listy noworoczne, poznać kronikę rodzinną. I to Leopold Unger pisywał listy noworoczne do przyjaciół, do znajomych i podpisywał je w takiej kolejności Matylda, Marek i Poldek. I w tych listach przedstawiał to, co zdarzyło się rodzinie w każdym roku pobytu na emigracji. No początkowo w takim obciążeniu na emigracji, no potem już po prostu w Brukseli. To pozwala zrozumieć, jakim obciążeniem właśnie, jaką trudnością było odnalezienie się Ungera w świecie dziennikarzy, publicystów francuskojęzycznych, także trudnością wynikającą z nieznajomości języka, no, pokonanie tej bariery językowej, bariery mentalnej, no, każdej innej, więc też siłę jego charakteru bardzo wyraźnie dzięki tym listom widzimy. No, wielkie serce, ponieważ zawsze pisze o swojej rodzinie, podkreśla znaczenie rodziny, co nie może dziwić w kontekście znajomości losów Leopolda Ungera. W tym sensie uważam, że listy przecież pisane nie z myślą o publikacji, to są listy, które miały charakter korespondencji prywatnej, nawet jeśli na zadane tematy polityczne. Właśnie uchylają nam rąbka prywatności, pokazują nam ludzi z krwi i kości. To jest walor i znaczenie korespondencji. Chciałabym zwrócić uwagę na ten list, w którym Unger pisze, że otrzymał etat pracy stałą w Le Soir. To jest rok 1979, 9 lat po rozpoczęciu tego życia emigracyjnego, więc relatywnie szybko, biorąc pod uwagę okoliczności wyjazdu i także odbijania jak gdyby tej pozycji w publicystyce międzynarodowej. I ten fakt ma kluczowe znaczenie dla rozumienia listów późniejszych. Otóż coraz częściej pojawiają się wobec Ungera takie zarzuty formułowane, znowu może humorystycznie, anegdotycznie, ale jednak, o to, że teksty, które pojawiają się w kulturze, mają, oględnie mówiąc, wiele wspólnego z tekstami publikowanymi w L'Essoir, potem w Gazecie Wyborczej, ale także na przykład w International Herald Tribune, a jeszcze gorzej, jeśli są zgodne w treści i formie z pogadankami, audycjami, komentarzami w Radio Wolna Europa. I jeżeli Jerzy Giedroyć miewał wobec swoich autorów rozmaite zarzuty o nieprecyzyjne wysłowienia, o nie tak zrealizowany temat, o nieodpowiednie rozłożenie akcentów w tekstach, tego nigdy nie miał wobec Ungera, ale miał to, że niepokojąco, prawda, jest to niepokojąco podobne, że właściwie odnajduje ten sam tekst znakomitego wszakże wykładu pana w innych mediach. Giedroyć był bardzo czuły na pierwszeństwo kultury z wielu powodów i tego rodzaju zabiegi czy postępowanie odbierał, jeśli pojawiło się w zachowaniu innych niż Unger autorów, jako wręcz wypowiedzenie współpracy. W przypadku Ungera nigdy tak nie było, to znaczy nie przeszkadzało Giedroyciowi to, że te teksty są tak bardzo podobne. Unger zresztą miał opatentowany sposób na rozbrajanie giedroyciowych uwag, pisząc, no, że tekst może jest rzeczywiście podobny, ale przecież sprawa znakomita, ważna, wpływająca na sprawy polskie i wskazane jest w tym również, że kultura się tą sprawą zajmuje. Czyli tego rodzaju trybut ze wzmiankowaniem kultury rozbrajał Giedroycia. W takim razie rozumiemy, że także czułego na zagadnienie oddziaływania kultury w środowisku emigracyjnym i w środowiskach krajowych. To się znakomicie czyta. I wtedy widać też to podjęcie właśnie takiej gry słownej, jakiejś takiej zabawy na poziomie komunikacji oficjalnej, tutaj łagodzonej wtrętami. No, wydaje mi się, że warto powiedzieć jeszcze o tym, że te listy stanowią pewnego rodzaju wyliczankę właśnie takich poleceń. Mówiłam już o tym, że one się zbliżają do notatek redaktora oraz że występują w tych listach charakterystyczne słowa określające zasadę współpracy Giedroycia z autorami, mianowicie szturchnięcia i zamachy albo to, że będę panu teraz już dokuczał, więc inaczej to Giedroyć miewał zamachy i zamaszki na swoich autorów, przymuszając ich do rozmaitych działań, właśnie takim stałym pisaniem, powtarzaniem rozmaitych kwestii. Unger i Skalmowski, mieszkający w pobliżu w Brukseli, byli wzajemnie na siebie, mówiąc kolokwialnie, napuszczani, to znaczy Giedroyć pisał do Skalmowskiego, że Unger będzie egzekwował terminowość i jakość tekstu, zaś do Skalmowskiego, że niech pan coś zrobi, bo Unger natychmiast tę sprawę obróci w dowcip, w żart. No i te szturchnięcia, które pojawiają się bardzo często w listach, stałe przypominanie o problemach ważnych, właśnie o tych problemach politycznych, które rzutowały na ogląd Polski w zmieniających się realiach świata.
Tu może warto jeszcze dodać dwa słowa na temat tego, kto to był Wojciech Skalmowski, bo to była bardzo ciekawa postać. To był profesor iranistyki, który zresztą był dłuższy czas funkcjonował w Polsce. Był uważany za takiego iranistę niepokornego, takiego iranistę, który miał różne szalone pomysły, których inni niekoniecznie akceptowali, ale w każdym razie to było oryginalne. No i on w pewnym momencie wyemigrował za granicę i tam stał się dość stałym recenzentem literatury dla kultury. Maciej Broński pod tym pseudonimem wydał książkę, na którą składały się właśnie jego teksty literackie. Oryginalne, takie właśnie nie idące za ogólnym gustem ludzi. Bardzo, bardzo ciekawa postać i bardzo taki atrakcyjny również towarzysko człowiek. Poznałem go, miałem to szczęście i bardzo, bardzo to było ciekawe rozmawiać z nim.
Jak wygląda początek przede wszystkim pracy kogoś, kto zamierza zredagować tom listów? Nie trafiają państwo do gabinetu pisarza, gdzie w biurku równo poukładane i przygotowane do druku listy czekają tylko na wyjęcie i na napisanie wstępu.
No, pod tym względem kultura paryska była doskonałym miejscem, bo tamte listy były rzeczywiście z pewnym pietyzmem kolekcjonowane. One były w zespołach odpowiednich.
Ale w przypadku na przykład listów Lema i Mrożka i tak znakomita sytuacja, bo zachowały się listy obu stron, co nie zawsze się przecież zdarza, a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Ale tak naprawdę, kiedy na przykład pan, panie profesorze, pierwszy raz otworzył archiwum Lema, to było jeszcze za życia Lema, bo pierwsze listy opublikował pan w tomie, kiedy Lem jeszcze żył. To jest też trochę pytanie o to, jaka jest różnica pomiędzy wydawaniem korespondencji kogoś, kto siedzi obok nas i ma coś do powiedzenia, a jak różna odpowiedzialność jest wtedy, kiedy bierzemy ją w zupełności na swoje barki. Od czego się zaczyna? Na czym polega wybór? Po jakie metody się sięga?
Znaczy w tej chwili w zasadzie dąży się do wydawania pełnego już kompletu, bo to jest tak, że jeżeli wyda się wybór korespondencji, to o wiele trudniej jest wydać następnie całość. Po prostu dlatego, że wydawnictwa mówią, no dobrze, to myśmy już zainwestowali w ten wybór, to któż będzie chciał jeszcze czytać i kupować książki, które będą tym samym wzbogaconym przez te odrzucone listy. No to w tych odrzuconych pewnie nie ma niczego nadzwyczajnego, prawda? I dlatego ja właściwie optuję za wydaniem całości z reguły, no bo to jest najlepsze dla losu tych listów. Jeżeli się da, ale oczywiście to nie jest tak, że mamy właśnie jak w kulturze paryskiej przygotowaną teczkę z listami, ale najczęściej to jest kwestia wybierania listów z jakichś szuflad. Oczywiście ja tego sam nie robiłem nigdy. Kiedy redagowałem ten tom Walka o sławę, listy Gombrowicza i no, różnych adresatów, w tym wypadku chodziło o Dominika de Roux, no to już mi się wydawało, że mam całość, że w każdym razie mam wszystkie listy, które Gombrowicz do Dominika de Roux napisał, dlatego że no, wdowa po Dominiku de Roux ręczyła, że to już wszystko, ale potem ją odwiedziłem tuż przed samym właśnie wydaniem, przed oddaniem tej książki do druku i ona jeszcze wyciągnęła jakieś 10 listów, których wcześniej nie było. Nie wiedzieliśmy, że istnieją. To jest pewnego rodzaju loteria. Wydaje się korespondencję, licząc na to, że to już jest całość. Dlatego, że jeżeli to nie jest całość, no to powstają kłopoty, jak poprzednio mówiłem, prawda? Nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie wydaje się z reguły aneksów do korespondencji.
Państwa praca może przypominać trochę właściwie pracę detektywa, bo to trzeba najpierw wyśledzić, wyszperać, znaleźć argumenty, udowodnić, przedstawić.
Na pewno poddać krytycznej analizie, która pozwoli listy usytuować w całym zbiorze, który mamy do dyspozycji. Na takie pytanie, jak przystąpić do porządkowania zbioru korespondencji. W moim przypadku, czy w przypadku kultury rzeczywiście istnieje pewne ułatwienie wynikające z faktu, że Giedroyć pisał listy na papierze przebitkowym, kolekcjonował te listy, które wysyłał, dopinał do tych listów odpowiedzi i w ten sposób w miarę zwarte i stosunkowo bez luk zbiory powstały. Co nie znaczy, że były to zbiory kompletne. To znaczy, że istniało ryzyko niewypełnienia takich luk, czy postawienia wprost pytania i z punktu widzenia czytelnika, i z punktu widzenia badacza, czy na przykład przerwy w korespondencji, w tym przypadku w latach 80. wynikają z faktu, że te listy nie zostały zarchiwizowane, czy na przykład są inne powody, które może sugerują inny rodzaj komunikacji, zmianę trybu pisania listów, zastosowanie właśnie innego środka porozumiewania. To szereg jest takich pytań, które trzeba sobie zadać, kiedy się listy porządkuje. Warto może zwrócić uwagę na stronę materialną listów, to znaczy pisanie listów na papierze przebitkowym powoduje, że któraś tam wersja jest nieczytelna. W przypadku listów Giedroycia i Ungera w tym zbiorze znajdowało się wiele listów pisanych odręcznie lub pisanych na maszynie. I Giedroyć zwłaszcza zwykł wpisywać takie litery, które pomylił, po prostu nadrukowywać, prawda, jakby wystukiwać ponownie. Były więc całe zbitki, czy zdania, czy frazy, których nie można odczytać i tylko kontekstowo lub przez badanie w porównaniu z innymi listami, sprawami, które wtedy zajmowały redaktora, czy treścią kultury, można przypuszczać, jakich problemów, jakich postaci takie listy dotyczą. Więc ta praca detektywa objawia się już na poziomie ustalenia zawartości, ustalenia treści. To wydaje mi się dosyć istotne. Zastanawiałam się i poszukiwałam w różnych źródłach, próbowałam ustalić status osób, status tytułów prasowych w listach przywoływanych, wpadając w desperację, bo w żadnych źródłach oficjalnych ani tych nazwisk, ani tych tytułów wytropić nie można było. Praca detektywa w przypadku listów to jest także praca polegająca na weryfikacji i prostowaniu, możemy dziś powiedzieć, oczywistych pomyłek. Na przykład w korespondencji Ungera i Giedroycia występuje całkiem spore grono dziennikarzy francuskich lub francuskojęzycznych. Mam takie dwa ulubione typy, prawie jak Kisiel miał także swoje typy w znanym felietonie. W postaci tych dziennikarzy występują, ich nazwiska występują w czterech różnych formach zapisu. I teraz nie jest pewne oczywiście, czy za każdym razem przywołujemy tę postać lub inną. Tak, z tak dużą dezynwolturą te nazwiska są zapisywane. Może się wydawać banalne, ale jednak troska o ustalenie, kto wydaje konkretne oświadczenie albo kto stoi za rozpropagowaniem idei Nagrody Nobla dla Wałęsy, no, z punktu widzenia badacza historii, badacza kręgu kultury jest jednak istotna.
To zatrzymajmy się jeszcze przy tej stronie materialnej listów. W redagowanych przez Pana książkach znajdujemy odniesienia do tego, jest zawsze w przypisach informacja o tym, czy list, który mamy w książce, został napisany pierwotnie ręcznie, na maszynie, czy w jakiejś innej formie. Czy to jest istotne?
To zależy oczywiście od typu wydania, bo nie zawsze takie informacje się podaje. Na przykład w przypadku listów chyba Lema i Mrożka nie.
Nie, ale Gombrowicza.
Ale Gombrowicza tak. No tam jest, znaczy my sobie z pewnej rzeczy często nie zdajemy sprawy, jak niezwykle istotną rzeczą był dla wydawania listów internet. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam, jak ja wydawałem te listy pisane przez Gombrowicza i w ramach walki o sławę, to było dość dawno temu i wtedy internet jeszcze Wikipedia nie istniała, jeszcze różne inne takie internetowe. Znaczy ja nie pamiętam, czy internet w ogóle wtedy jeszcze już funkcjonował, kiedy ja to opracowywałem. W każdym razie ja musiałem pojechać do Paryża, no bardzo przyjemnie oczywiście, no i następnie siedzieć w bibliotece Saint-Pompidou w poszukiwaniu prowincjonalnych gazet. No niestety Gombrowicz udzielił pewnej liczby wywiadów dziennikarzom takich gazet właśnie z południa Francji. No jak siedział w Vence, to wtedy gdzieś w Nice-Matin, czyli w takim dzienniku nicejskim coś ogłosił. No to Nice-Matin to jeszcze jest dość znana gazeta, ale czasami były to zupełnie nieznane gazety, których egzemplarzy w ogóle nie można było dostać w Paryżu nawet. Czy było bardzo trudno znaleźć. W paru wypadkach się poddałem, nie byłem w stanie. Nie mogłem jechać specjalnie do Nicei, żeby szukać egzemplarzy tych gazet. Więc w tej chwili bardzo wiele tego rodzaju informacji mamy po prostu za przyknięciem klawisza. I to trzeba docenić.
W przypadku listów Giedroycia i Ungera internet był takim źródłem weryfikacji mniej przydatnym, ponieważ Giedroyć przede wszystkim opierał się, czy powoływał w swoich listach prasę krajową, prasę polską. Opierał się na Żołnierzu Wolności, na Trybunie, na Życiu Warszawy, przy czym stosował skróty i zapisy dla obu panów zrozumiałe. Na przykład, czy czytał pan tę skandaliczną polemikę w sprawie? Nie podając tytułu, nie podając o jaką polemikę, ale na przykład z kontekstu artykułów, odcinków Brukselczyka można się domyślać, o co chodzi. I wtedy pozostaje właściwie praca w bibliotece. To jest poszukiwanie prasy z lat 70., 80., prasy oficjalnej, tej, której prenumerował Giedroyć, i tam odnajdywanie pewnych tropów, jakichś śladów, które by nas naprowadzały na sprawę, o której korespondują, która ich bardzo porusza.